środku dnia.
Temat poważny w środku dnia, korespondujący z pogodą, którą mamy za oknami, na ulicach, w parkach itp. itd. Ale może uda nam się, proszę państwa, przebić przez to wszystko z takim jakimś optymistycznym uśmiechem. Jutro będziemy obchodzić Światowy Dzień Walki z Depresją. Chorych przybywa, nie wszyscy szukają pomocy specjalisty i lekceważą objawy. Uważają, że sami są w stanie sobie poradzić z chorobą, a choruje ponad 1 000 000 Polaków. Są nawet dane mówiąc o 1,5 milionie. Choć cierpiących na depresję może być jeszcze więcej, mówi Paweł Skalik, prezes Fundacji ACME, która prowadzi Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce.
Myślę, że to jest taki szacunek osób w miarę zdiagnozowanych, bądź tych, które się z tym szczególnie nie kryją. Dane pewnie mogą być gorsze, także potrzeba jest gigantyczna. To są osoby niezdiagnozowane, to są osoby, które depresję mają, bądź mają jakieś symptomy, które prowadzi do tego, że ta depresja wystąpi. Nasi psychologowie ciężko i terapeuci pracują nad tym, żeby diagnozować, więc wyłącznie posiadanie odpowiedniej kadry specjalistów gwarantuje prawidłowe zdiagnozowanie i udzielenie celowej pomocy. Zdecydowanie depresja pojawia się niezależnie od wieku, jest problemem ze względu na czasy, w których żyjemy i wydarzenia, które nas otaczają, zarówno u tych młodszych, jak i oczywiście u dorosłych i starszych osób.
Powtórzę część tej wypowiedzi. Depresja jest problemem ze względu na czasy, w których żyjemy i wydarzenia, które nas otaczają. I tu już uprzedzę, że będę chciał państwa zapytać dziś, co my możemy wzajemnie dla siebie robić, aby to wszystkie, te wszystkie depresjogenne czynniki zewnętrzne łagodzić, jak się do siebie odnosić, czy to jest łatwe. A tymczasem posłuchajmy jeszcze eksperta kolejnego w tej dziedzinie, bo według Światowej Organizacji Zdrowia depresja stanowi główną przyczynę niesprawności i niezdolności do pracy. Jest także najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Liczba chorych cały czas rośnie i o tym mówi psychiatra profesor Jan Jaracz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Oczywiście, że rozpoznaje się coraz częściej depresję, bo z jednej strony lekarze, także lekarze rodzinni są lepiej przygotowani do rozpoznawania tej choroby. Po drugie, pacjenci dzięki takim akcjom jak na przykład Dni Depresji, kiedy mówi się na ten temat, pacjenci, którzy mają ten problem, jakby wcześniej go rozpoznają jako problem zdrowotny i wcześniej udają się po pomoc specjalistyczną. Także wydaje się, że no między innymi z tego może wynikać ten wzrost rozpoznawalności depresji. Niemniej jednak takie czynniki społeczne, środowiskowe, jakie towarzyszą ludziom na całym świecie, mogą również przyczyniać się do wzrostu zapadalności na depresję.
Według danych WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest 4. najpoważniejszą chorobą na świecie, a choruje na nią około 350 milionów ludzi. W Polsce, przypomnę, 1,5 miliona, tak się szacuje. Specjaliści wskazują szereg czynników, które mogą wywołać depresję. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. I o tym Paweł Skalik, prezes Fundacji ACME.
Począwszy od wychowania, zaopiekowania przez rodziców, realizowanego trybu życia, jeżeli dziecko idzie do powiedzmy jakiejś placówki typu przedszkole czy żłobek, jest odbierane przez opiekunkę, która się zajmuje nim do 18:00. O 18:30 przyjeżdża rodzic, który kładzie dziecko spać i rano historia się powtarza.
Czyli takie zaburzone więzi.
Tak, trudno jest mówić o tym, żeby dziecko, które nie ma zbudowanych, prawidłowych relacji z rodzicami, było w stanie samo prawidłowo psychicznie się rozwijać. To jest jedno. Dwa, tak jak mówiłem, no w wieku starszym pandemia, która była, brak kontaktu z rówieśnikami w wieku szkolnym, to zamknięcie i odizolowanie, no te wszystkie czynniki nie wpływają dobrze zarówno na dzieci w wieku szkolnym, jak i na seniorów, którzy często są w izolacji, a pandemia spowodowała, że byli w jeszcze większej izolacji. Zmiany, które zaszły, niestety mają charakter długotrwały, więc wyprowadzenie teraz osób z problemów, które zaistniały, to jest długi, żmudny proces. Nie każdy nawet ma możliwość czy świadomość tego, że powinien do specjalisty się zgłosić. Często jest tak, że uważamy w biegu naszego życia, dnia, pracy, że sami sobie ze wszystkim poradzimy. No i w pewnej matni trwamy, że tak powiem, miesiącami, latami.
Z prezesem Fundacji ACME, Pawłem Skalikiem, rozmawiała i wszystkie te materiały reporterskie przygotowała Magdalena Konieczna. U różnych grup wiekowych te uwarunkowania choroby mogą być różne. I o tym mówi już profesor Jan Jaracz.
To jest choroba, która dotyka ludzi w każdym wieku i oczywiście jej uwarunkowania są zróżnicowane. Inne są u młodzieży, która na przykład często boryka się z jakimiś problemami rodzinnymi, agresją w rodzinie, konfliktami z rodzicami, kwestia uzależnień tutaj oczywiście też odgrywa rolę. A z kolei osób starszych, no to są już inne sytuacje, kiedy traci się zdrowie, traci się bliskich i to no też razem ze starzejącym się mózgiem jest takim czynnikiem sprzyjającym rozwojowi depresji. Często właśnie przypisuje się taką zbyt dużą wagę do samego procesu starzenia i uznaje, że depresja jakby jego częścią nieodłączną. Tak nie jest, bo jak się obserwuje ludzi w różnym wieku, 70, 80 i więcej, to spotkać można ludzi pogodnych, zainteresowanych różnymi sprawami, którzy bez problemu się komputerem posługują.
Usłyszeliśmy, proszę Państwa, teraz w tych wypowiedziach ekspertów o tym, że czasy mamy ciężkie, niełatwe, że to sprzyja właśnie takiemu złemu samopoczuciu, które powoduje depresję. A więc ja przekornie pytam, co możemy robić dla siebie, dla swoich dzieci, dla siebie wzajemnie, żeby żyło nam się po prostu lepiej i psychicznie i wygodniej. Jakie państwo mają rady, co państwo robią, żeby po prostu przemaszerować przez to życie, no właśnie z uśmiechem, z podniesionym czołem, no i radząc sobie z problemami. Dzień dobry, panie Bogumile.
Dzień dobry, panie Rafale, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja pozwolę sobie zabrać głos, bo w mojej rodzinie powtarzają się depresje. Ja podam przykład swój. Żona umierała 1,5 roku na raka. Potem po jej śmierci jeden z synów umierał 6 lat na takie zapalenie mózgu, że był sparaliżowany przez 6 lat. No mam nawracające depresje. Ważne jest, bo pan pyta, co robić.
Tak.
Żeby rodzina nie była, że tak powiem, obojętna i u mnie ojciec poradził mi, mój ojciec poradził mi, żeby iść do psychiatry, bo widział, że no nie chce mi się funkcjonować tak, jak do tej pory funkcjonowałem. Posłuchałem ojca, poszedłem, udzielono mi pomocy medycznej.
A tu pana zapytam, nie miał pan takiego oporu, żeby właśnie pójść ten pierwszy raz do lekarza właśnie psychiatry?
Proszę wyobrazić sobie, że miałem zawsze wielkie zaufanie do moich rodziców i jeżeli oni coś mi radzili, to starałem się to robić bez właśnie żadnych oporów. W depresji nie chce się. Owszem, nawet się nie chce iść do lekarza, ale skoro mi ojciec mówił, no to posłuchałem ojca i poszedłem. To było w wieku około 40 lat, powiedzmy. Mhm. No a jest to też podobno choroba dziedziczna, nie wiem.
O tym jeszcze powiemy w audycji.
Mam też kuzynkę, która... bo właśnie mówimy ciężkie czasy, proszę państwa. Owszem, czasy są, zawsze znajdą się takie trudności, że niezależnie od pory roku, dnia i tak dalej, czy nawet, no przepraszam, jestem trochę podekscytowany. No i kuzynka moja miała zapewnione wszelkie warunki, jeśli chodzi o dobrobyt materialny. Rodzina dyrektorska, matka dyrektorka winiarni, ojciec dyrektor potężnego zakładu w Zielonej Górze. No a ona wyskoczyła biedna, mając 20 lat, wyskoczyła z 7 piętra, się zabiła we domu. Także niezależnie od tego, czy mamy ciężkie życie, czy nie, depresja przychodzi niezależnie od wszystkiego.
Dziękuję.
Może na razie tyle.
Dziękuję panu bardzo. No, proszę państwa, mówiąc ciężkie czasy, mam na myśli te zewnętrzne okoliczności, czyli takie jak no, ostatnio mieliśmy, przez kilka lat zmagaliśmy się z pandemią, potem wybuchła wojna na Ukrainie. Takie rzeczy też na nas działają. Panie Tadeuszu, halo?
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ciągle słyszę ciężkie czasy. Kiedyś też były ciężkie czasy, tylko pytam się, kto te ciężkie czasy tworzy. Sami je tworzymy. Żyjąc w jakimś tam wirtualnym świecie, oszukując, okłamując innych, nie wierząc w Boga, unikając prawdziwych przyjaciół. I potem takie rzeczy się dzieją. Bo jeżeli ja widzę, że ktoś z moich znajomych, coś się z nim dzieje, no to staram się utrzymywać z nim jakiś kontakt, wyciągać go gdzieś tam, żeby nie był sam, pytać go o to, o tamto, zachęcać do jakiegoś działania, do wyjścia z domu, a nie odsuwać się od takich ludzi, bo to wtedy człowieka pogrąży. Ale przede wszystkim życie realnym, normalnym życiem, a nie jakimś wirtualnym typu jakieś tam właśnie gierki, nie gierki, komputerowe, science fiction jakieś, tego typu sprawy. No i oczywiście wszystko na kliknięcie w komputerze, na kliknięcie w telefonie już zaraz teraz bez porażki. Małe dzieci należy uczyć wytrwałości w dążeniu do celu. Należy też uczyć, że jeśli poniesie ktoś jakąś tam porażkę, to nie jest to tragedia, że już się świat kończy, tylko trzeba wstać i walczyć dalej. Przygotować się do porażki, która nie jest wcale czymś tak mocno złym, bo w takich różnych przypadkach porażka może właśnie budzić w nas jeszcze większe chęci do działania i do walki.
Może wzmocnić w myśl tego powiedzenia, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, prawda?
Dokładnie. A dzisiaj się wszyscy poddają. Ja miałem wczoraj taką sytuację w firmie. Spaliła się nam maszyna, no i tą maszynę można było wciągnąć na ciężarówkę, na tak zwanego hakowca i wywieźć z tego miejsca. No i trzeba było ją zestawić. Się okazało, że nie udało się zestawić, co ja nigdy się nie poddaję i nie uznaję porażki. No i niestety się okazało, że w tej maszynie tam spaliły się jakieś siłowniki w środku, jakieś uszczelki i te tłoki się po prostu rozszczelniły i blokowały. I trzeba było dopiero to podwiązać. Nie była to moja wina, ale przeżywałem to cały dzień, że ja no, musiałem jechać trasę. Nie mogłem pół dnia się tym zajmować, ale no, nadal dociekałem, co było przyczyną, że nie mogłem tego rozładować. Nie? Także no, trzeba walczyć, trzeba otaczać się przede wszystkim pozytywnymi ludźmi i zarażać innych optymizmem. A nie tylko nie da się, nie uda się, nie zrobisz, nie ten, takie dołowanie od samej maleńkości, wszczepianie takiego genu pesymizmu, to jest, od razu jest zawodnik spisany na straty.
Bardzo panu dziękuję, panie Tadeuszu.
Trzymajcie się, hej, hej.
Banalne sytuacje czasami dużo nam mówią. Pani Ewo, dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Dobrze właściwie, że jest taki temat. Powiem panu, że to jest w ostatnich czasach, szczególnie w tych czasach, to taka trochę, ta nazwa depresji to jest taka trochę nowomoda.
Dlaczego?
Bo wiem pan, zaraz panu powiem czemu. Myśmy się chowali w bardzo trudnych czasach. Naprawdę były trudne czasy. Ja pamiętam, proszę pana, mama szła do pracy, ja byłam w przedszkolu i rzeczywiście potem mnie odbierała i cieszyła się, że jestem cała zdrowa i nie pytała, czy ja mam jakieś porażki, miałam w przedszkolu, czy wie pan co, ja uważam, że podstawą dla dziecka to jest wychowanie w domu i rodzice. To jest wyrabianie u dziecka poczucia własnej wartości. I każde potknięcie, czy dziecka, ja tak byłam nauczona w domu. To jest, wie pan, człowiek powinien wyciągać wnioski z własnych porażek i zapamiętać je sobie i samemu się z tego wygrzebać, a nie szukać leków, które ogłupiają, które, no wie pan co, no te leki to potem ta młodzież to jest cofnięta o kilka lat wstecz, to wie pan co, to wręcz szkodzi, a nie prostuje. Powiem panu, już kończę. Całe prostowanie potem dorosłego człowieka to są podnoszenie się samemu od dziecka, wie pan, od dziecka i rodzice powinni w tym pomóc, po prostu dowartościować dziecko, żeby potem dziecko, jak idzie w świat, na przykład na studia i w ogóle, żeby miało poczucie własnej wartości.
Dziękuję,
żeby umiała o własne potrzeby walczyć. No tak powiem panu. No.
Bardzo
tak.
Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo.
To była
dziękuję.
Pani Ewa, 618-654-654 i przy telefonie kolejna pani. Halo?
No witam Państwa serdecznie z tej strony. Chciałam tylko powiedzieć, też jestem jeszcze z rocznika już 60+, także też przeżyłam niektóre rzeczy, mniej lub bardziej, ale całkowicie nie zgodzę się z panią, która by przede mną rozmawiała, i z tym panem. Dlaczego? Dlatego, że ja widzę kolosalną różnicę w tej chwili, w dzisiejszym świecie, na każdej płaszczyźnie, aniżeli było to za moich czasów. Ja będąc dzieckiem chodziłam do szkoły, chodziłam na różne kółka zainteresowań. Był czas w domu, mamy pracowały lub nie pracowały, była rodzina, było wszystko jakoś zupełnie inaczej i była nadzieja. Mimo że była komuna, że tam czegoś nie było, towarów nie było, to akurat nie jest największy problem, bo dla dzieci największym problemem jest to, że są w tej chwili, że są przeciążone. Przeciążone wszystkim. I szkołą. Szkoła zadaje tyle, że to się aż niedobrze robi. Wiem, bo mam wnuka w tej chwili 19 lat i ferie się skończyły, a on wkuwał cały czas na to, bo będą sprawdziany po feriach.
No ale to kwietnia mu się zmieni z tymi zadaniami.
No dobrze, ale ja tylko daję przykład, tak, bo ja rozumiem, są mniejsze dzieci. Poza tym były rodziny, chodziło się na jedną zmianę, czy tam życie było poukładane. A teraz rodziców nie ma w domu, dzieciaki chodzą samopas, są zostawione samym sobie, nie mają żadnych wartości i ta ogólna beznadzieja, one nie widzą przyszłości, jeżeli chodzi o młode dzieci. A już nie mówię o starsze osoby, które stwierdzają w pewnym momencie, że naprawdę żyją, niepotrzebnie żyją, a jeszcze dopamina czy coś takiego zaczyna nie działać jak się należy w mózgu. I tak jak ten pan powiedział, spotykacie. Dobrze, ale to są takie okresy w życiu człowieka, którym nie ma najmniejszej ochoty na jakiekolwiek spotykanie i działanie. Więc to nie jest tak, że jeden może, drugi nie. Nigdy nie potępiałam ludzi, którzy wpadali w depresję.
Ale nikt nie mówi o potępianiu ludzi z depresją.
Tak, ale zawsze wiedziałam, że coś jest na rzeczy. Ja sobie mogę poradzić, ale druga osoba jest słabsza.
Dziękuję pani Jolanto i też chodzi o to właśnie to wzajemne zrozumienie, o które tutaj państwa pytam, jak to zrobić, żeby właśnie być dobrym dla siebie po prostu i dodatkowo się wzajemnie właśnie, że użyję tego słowa, nie dołować. Panie Sławomirze, halo.
Ja się odniosę do tej pani. Zupełnie się z tą panią nie zgadzam. Bardzo popieram pana Tadeusza i mądre, proste odpowiedzi i tą panią, przed tą panią, że tak powiem. Ja powiem szczerze, kiedyś powiedziałem do znajomych, że jeżeli ja pójdę do psychiatry, to świat się przewróci do góry nogami. Powiem tak, jeśli ta pani mówi, że teraz dzieci mają ciężkie czasy, wnuk się uczy, ludzie, o czym my mówimy? Teraz to są czasy pod kloszem, te dzieci są wychowywane pod kloszem. Ja pamiętam, mama mnie zaprowadziła do 7 klasy, do szkoły raz jedyny, 2,5 kilometra. Chodziliśmy z kumplami, wracaliśmy nieraz 1,5-2 godziny. Miałem najlepsze dzieciństwo. Rodzice nie mieli dla nas czasu, ale dawali nam wolność, ufali nam. Powiem szczerze, jeżeli rodzice nie potrafią sobie z takimi prostymi problemami, które dziecko ma w szkole, ma w życiu, to co powiedział pan Tadeusz, rozmawiajmy z dziećmi, rozmawiajmy ze sobą, a nie róbmy jak niektórzy. Masz dziecko 100 zł czy więcej, jedź do galerii ze znajomymi, spędzaj sobie czas. Spędzajmy z dziećmi jak najwięcej czasu i właśnie te porażki. Moje motto jest takie, jeżeli się cofam, to tylko dlatego, żeby wziąć rozbieg i pokonać tą przeszkodę. To wszystko jest za bardzo usprawiedliwiane. Jeżeli, nie chcę używać mocnych słów, ale jeżeli dziecko nie radzi sobie, są zdolni i mniej zdolni. Ale jeżeli rodzice na siłę dziecko pchają na studia, bo ich stać jeszcze wielokrotnie na prywatne studia płacą wielkie pieniądze, bo mają, on nie ma to dziecko ambicji, oni mają ambicje. Zamiast skończyć jakiś konkretny zawód, można zarabiać na życie nie kończąc studiów, a później, proszę pana, co się dzieje? Kończą studia, nie politechnikę, nie, mało tego powiem. Wie pan, kto idzie na studia psychologiczne, psychiatryczne? Użyję takiego słowa może...
Byle pan nie obrażał ludzi.
Nie, nie obrażam. Głąby, kiedyś się tak mówiło na naszych czatów, no to jeżeli obraziłem, to sorry, bo chyba to nie jest słowo obraźliwe, którzy w żadnym, na innych studiach by sobie nie poradzili. I ja mam iść do takiego człowieka, który w rodzinie, u znajomych, właśnie tacy idą na studia psychologiczne i ja mam się iść tłumaczyć, powiadać, proszę pana, zejdźmy na ziemię i zacznijmy rozmawiać między sobą i to jest największa pomoc. Kto mi może pomóc? Psycholog. Albo tak jak pani powiedziała, poprzedniczka, nafaszerują człowieka tymi, kurczę, antydepresantami. Człowiek chodzi ogłupiony. Rozwiązujmy problemy, proszę pana. Rozwiązujmy prosty...
Rozmawiajmy. Apeluję panu o rozmowę. Panie Sławku, bardzo dziękuję.
I mało tego, nie usprawiedliwiajmy, jeżeli ktoś ma jakieś niepowodzenia, tylko pomóżmy mu, jak to rozwiązać, żeby to pokonać, a nie pchajmy wszystkich. Teraz się okazuje, jak w Stanach będzie za chwilę. Każdy z nas będzie miał swojego psychologa. Pozdrawiam, więcej normalności.
Dziękuję bardzo. Tak mi się wydaje, że z panem Sławkiem znamy jednak różnych psychologów, bo ja znam wspaniałych fachowców, bardzo dobrych ludzi i pozdrawiam ich serdecznie. I właśnie teraz pani psycholog Magdalena Lizik powie o tym, co już wywołał pan Bogumił. Pewne uwarunkowania genetyczne również mogą powodować depresję.
To mogą być przyczyny środowiskowe związane z różnymi wydarzeniami czy z takim rytmem życia, ale mogą być też genetyczne, także to zależy też.
Czyli jesteśmy tutaj genetycznie podatni, tak?
To zależy. Jeśli u naszych rodziców występowała faktycznie depresja i chorowali, to jest pewne prawdopodobieństwo wystąpienia, natomiast to niczego też nie przesądza. To też zależy, są różne wyzwalacze.
Tak jest i wracam do naszych rozmów ze słuchaczami. Kolejny pań bądź kolejna pani. Oddaję głos.
Halo?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, Joanna z tej strony.
Pani Joanna, jesteśmy na antenie i już panią słuchamy.
Bardzo się cieszę. Pozdrawiam miło pana Rafała z cywilizacji Las Poza Cywilizacji, była uczestniczka.
Dzień dobry.
I mówię tak. Ja wyszłam z bardzo ciężkiej depresji i powiem tak, że jeżeli jest osoba chorująca na depresję w rodzinie, to tak w cudzysłowiu, choruje również cała rodzina. Mhm. Najważniejsze jest przede wszystkim uświadomienie sobie tego, że my sami sobie nie poradzimy.
I że potrzebujemy pomocy.
Że potrzebujemy pomocy. Pomocy specjalisty. Przy tym oczywiście najważniejsze jest również wsparcie rodziny, bo jeżeli tego wsparcia nie mamy, to po prostu jest coraz ciężej w tej chorobie. Nie trzeba się wstydzić tego, że musimy iść do psychiatry czy do psychologa, bo to psychiatra to jest taki sam lekarz jak każdy inny. To jest specjalista, który zajmuje się właśnie tego typu chorobami. I nie ma się czego wstydzić, bo kiedyś takie powiedzenie krążyło, że o, chodzisz do psychiatry, to jesteś głupia albo wariatka. Mhm. I dlatego mówię, uświadomić sobie przede wszystkim to, że nie poradzimy sobie sami, trzeba zdecydować się na pójście do lekarza. Lekarz przeprowadzi dokładny wywiad, zleci, tabletki, czy skierowanie nawet na oddział szpitalny. Ja powiem tak, że sama poprosiłam lekarza o skierowanie na oddział psychiatryczny, bo miałam już, byłam w takim stanie, że tak jak się mówi, że myśli samobójcze, brak jakiejkolwiek chęci do życia. Trafiłam naprawdę na wspaniałych lekarzy, psychiatrów, którzy dali mi drugie życie. Od wielu lat tym życiem się cieszę, znalazłam swoją pasję, fotografuję. Rodzina jak mnie wspierała, tak wspiera dalej. I powiem tak, choroba, depresja dobrze leczona, dobrze prowadzona, jest wyleczalna, to osobiście mogę zaświadczyć. Mm-hmm. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Pani Joanno, bardzo pani dziękuję za to pani świadectwo. Widać nawet i słychać w pani głosie ten optymizm, który pani odzyskała. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu, kłaniam się.
Dzień dobry.
Wie pan co, tu jest wiele wypowiedzi. Ja muszę panu powiedzieć, ja jestem też po depresji. Mm-hmm. I to było bardzo wiele lat temu. I wie pan, przyczyny tego to są różne. Jako społeczeństwo my wszyscy dążymy do niezależności. A niezależność niestety, ale oznacza również samotność. A właśnie samotność, moim zdaniem, jest przyczyną, wie pan, to nawet nie jest moje zdanie, bo ja trafiłem do psychologa społecznego, a samotność jest niestety jedną z głównych przyczyn depresji. I ta samotność może dotknąć człowieka w różnych okolicznościach. Ja, ludzie starsi, samotni, ludzie w małżeństwie, mający rodziny, ja mając rodzinę, mając dzieci, również, no niestety, no, mnie ten problem dotknął i jak czasami człowiek słyszy różne opinie, to troszeczkę, wie pan, no takie czuję trochę, wie pan, zdziwienie, bo o problemie wie się tyle, ile samemu się doświadczy. A ja tej depresji na przykład nikomu bym nie życzył. Bo to są, wie pan, to są katusze nieprawdopodobne. To są, wie pan, rzeczy, które doprowadzają człowieka do różnych sytuacji. I ja niestety nie miałem żadnej takiej pomocy w środowisku. W końcu ja się, wie pan, zdecydowałem i trafiłem do psychologa społecznego. Byłem pod wrażeniem, ponieważ bardzo dobrze mi to pani pomogła. I dzisiaj zupełnie inaczej patrzę na świat. I w moim przypadku były problemy i z pracą, i problemy z utrzymaniem rodziny. Wie pan, to są tak złożone tematy, że to się w głowie nie mieści. I ja bym na przykład twierdził, że żebyśmy my jako społeczeństwo zwracali uwagę na otoczenie. Ponieważ nie każdy, kto nam się wydaje, o, wysoko nosi głowę, albo nie odzywa się, żeby takimi ludźmi się zainteresować. I ja na przykład dziś na to zwracam uwagę. Ja mam zupełnie inny komfort życia. I nie wstydziłem się tego i poszedłem sam. Sam musiałem, bo wiedziałem, że to ze mną jest coś nie w porządku, żebyśmy my się nie krępowali, sięgnąć po poradę, sięgnąć po pomoc, bo czasami jest tak, że niestety sami sobie nie jesteśmy w stanie poradzić. To wie pan, to jest temat rzeka i dlatego...
No jest, zdajemy sobie sprawę, no ale też chcemy tą audycją zwrócić po prostu uwagę na to, żeby...
Bardzo dobrze. Panie rektorze, super, że pan poruszył ten temat, naprawdę. To jest świetna rzecz. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, dziękuję.
I pan niechaj się trzyma cieplutko. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzwoni do nas pan Bogumił i dlatego, że jeszcze raz to panie Bogumile, bardzo proszę krótko, bo telefony...
Tak, po pozycji do pana Sławomira, który mówił zapewne o depresjach lekkich, albo bardzo lekkich, natomiast są takie ciężkie depresje, o których ten pan pewnie nie ma pojęcia, że powiem na swoim przykładzie. Trafiłem do szpitala, byłem leczony u Cyrielskiego 3 miesiące, nie wyleczono mnie, stamtąd mnie przeniesiono do szpitala klinicznego przyszpitalnej i dopiero w 5. miesiącu leczenia przyniosły mi pomoc elektrowstrząsy, w które nie wierzyłem, ale mi pomogły. 10 zabiegów pełnych elektrowstrząsów, niektórym pomagają 2-3, a ja musiałem odbyć cały cykl 10 zabiegów elektrowstrząsów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. I pan Krzysztof, halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Tak, jest panie Krzysztofie na antenie i już pana słucha Wielkopolska.
Jesteśmy, to właśnie odnośnie tych czasów, które tam było, o tych ciężkich czasach. Może to nie chodzi o to, że są ciężkie czasy, bo czasy są stosunkowo łatwiejsze, ale ta otoczka tych czasów, która nas otacza, wojna, pandemia, ale również i cyfryzacja ogólnie dostępna. Mm-hmm. Nie kontaktujemy się osobiście, kontaktujemy się przez różne tam portale społecznościowe, nie używając nas i nie reklamując tego wszystkiego. I tu jest właśnie chyba pies pogrzebany i depresja, ta samo, depresja, która się bierze z samotności. Właśnie z samotności, którą mamy, samotność chyba teraz mamy jeszcze bardziej wypukloną niż kiedyś. Kiedyś właśnie coś było wspomniane, były jakieś imieniny, urodziny, ludzie się spotykali, grali w karty i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj uciekamy właśnie w ekran monitora, w ekran telefonu i to od najmłodszych lat. Spójrzmy, dzieci nie rozmawiają ze sobą. Dzieci patrzą ten ekran, a zabrać im telefon to jest po prostu katastrofa.
No tak, no tak.
I właśnie to tutaj nie chodzi o te ciężkie czasy, ale o te inne czasy. Czasy cyfryzacji. I tu jest chyba właśnie główny problem. I tym trzeba by było szukać tej przyczyny z depresji, tak wielu depresji właśnie w tych czasach, w dzisiejszych czasach.
Dziękuję panu bardzo. No i panie Krzysztofie, w takim razie wywołał pan ten wątek, on już się pojawiał wcześniej, ale tutaj został wyraźnie teraz wskazany. Więc profesor Jan Jaracz o tym, że właśnie długie przebywanie online, czyli poza tą realną rzeczywistością, też negatywnie wpływa na naszą psychikę, bo robimy to kosztem kontaktów z ludźmi po prostu. Profesor Jan Jaracz.
Te dane, które są pokazywane, są przerażające. Jeżeli młodzież kilka godzin spędza na jakichś czatach, czyta jakieś lajki na swój czy inny temat, czy kogoś innego temat, no to oczywiście związki społeczne, kontakty społeczne cierpią w związku z tym i mózg, można powiedzieć, no nie rozwija się tak, jak się rozwijać powinien w kontaktach bezpośrednich, twarzą w twarz z konkretnym człowiekiem, a nie z jakimś tam osobnikiem po drugiej stronie sieci internetowej.
No i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Anna z tej strony.
Dzień dobry pani Anno.
Ja muszę trochę moją historię powiedzieć.
Bo proszę skrótowo, dobrze? Bo mamy naprawdę coraz mniej czasu.
Dobrze. Dopóki żył mój ojciec, to miałam dobrze, bo ja byłam dzieckiem niepełnosprawnym. Po śmierci ojca moje siostry, które mieszkają za granicą, dokuczały, ciągle mamie wmawiały, że jestem złodziejką. No i wpadłam w tę depresję. Ale sama szłam do lekarza, sama szłam. Pani doktor się pyta, czy tak źle? Ja mówię tak i w bek. I przez cztery razy byłam w szpitalu w MSW na 10 piętrze. A teraz żyję spokojnie.
Mhm.
No.
Czyli pomogli pani właśnie fachowcy po prostu.
Tak. Mhm. Owszem, biorę rano tabletkę, ale spokojnie żyję. No już 13 lat jestem sama, bo się mamą opiekowałam, niestety mama zmarła. I sobie radzę. Zawodu jestem, pracowałam w dziale finansowym. I mam bardzo dobrą głowę.
Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję również.
Kolejny, proszę państwa, telefon z takich, które pokazują nam, że warto po prostu pójść do lekarza, kiedy czujemy, że coś nie tak z nami. Panie Piotrze, halo, 618-654-654.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja z autopsji powiem, 25 lat w szkole przepracowałem. To sytuacje są zgoła różne. Nie zgodzę się z tą panią, która mówiła, że dzieci są przemęczone. To jest bzdura. 5 godzin dziecko siedzi w mediach, tak? Dziennie obliczono. Ja uczęszczałem do szkoły w latach 70., 60., 70., gdzie w sobotę jeszcze szedłem do szkoły. Ja już mam dzienniczek z 8 klasy, tych godzin było naprawdę dużo. Ale dzisiaj rytmiki, angielski, korepetycje i tak dalej, jakieś tam języki obce, do tego media. A proszę sobie wyobrazić, ile jest rodzin rozbitych. To dziecko nie ma z kim porozmawiać. Tu się zgodzę przed mówcami, że trzeba rozmawiać. Jak dziecko mówi, że mój drugi tata, moja tam któraś mama, no jak to wygląda? Mama siedzi za granicą, ma tam dwójkę dzieci, ma innego partnera. Tu jest rodzina zastępcza, jedna z cioci, jedna u babci, jedna u jakiejś tam wujka. No to dziecko jest na rozdrożu. Uczę w szkole i widzę. Widzę, jak te dzieci potrzebują rozmowy, potrzebują jakiegoś tam przytulenia, powiedzmy, no nauczyciel nie tuli, ale tej rozmowy, tej bliskości i to, co ta pani mówiła, że dzieci są przemęczone, to jest bzdura. Miałem więcej godzin, aniżeli aktualnie te dzieci, co w tej chwili mają. Ja nie byłem przemęczony i nie miałem problemu z tym. Moja mama mnie po psychologa, pedagoga niestety nie prowadzała. Bo normalnie wychodzi się na podwórko. Proszę zobaczyć, czy dzieci w ogóle ze sobą rozmawiają. Dzisiaj przed blokami nie ma żadnego dziecka. Nawet w piłkę nie grają. I to jest przyczyna tych wszystkich niepowodzeń, tych stresów i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Piotrze.
I kłaniam się, do widzenia.
Dziękujemy za wypowiedź. No proszę państwa, a może dzieci, młodzież, może one są przemęczone życiem. Depresja ma swoje charakterystyczne objawy, choć nie u wszystkich takie same. Psycholog Magdalena Lizik.
Co powinno nas zaniepokoić? To zależy. Nie zawsze jest to widoczne obniżenie nastroju, chociaż jest to jednym z głównych symptomów według klasyfikacji. Natomiast to może być zmieniony rytm dnia. Mogą być problemy ze snem, z apetytem. Jest też obniżony napęd, czyli taka ta energia, siła. Również mogą być zaburzenia koncentracji uwagi. Ale też zmiana następuje, jeśli chodzi o pasję. To, co dotychczas nas interesowało, przestaje nas interesować. Przestajemy poświęcać temu czas, czy czerpać z tego przyjemność.
U młodych osób warto też zwrócić uwagę na zachowanie, które odbiega od normy i o tym już mówi profesor Jan Jaracz.
Taka izolacja od rówieśników, niechęć do kontaktów z rodziną, pochłonięcie aktywnością internetową.
Jakieś zaburzenia odżywiania? To
tak,
też
problemy z jedzeniem, problemy ze snem. No i takie czasami wypowiadane myśli, na przykład, że lepiej byłoby nie żyć, albo że życie nie ma sensu. To oczywiście może być też objawem różnych problemów, które mogą u nastolatku występować. Natomiast no, takie objawy powinny budzić jakiś niepokój ze strony rodziny. Czyli jeżeli chłopak czy dziewczyna rozwijali się prawidłowo, mieli kolegów, znajomych i nagle to wszystko się urywa, to jest jakiś sygnał, że coś się dzieje. To może być depresja, może być coś innego, prawda?
No i na koniec psycholog Magdalena Lizik, jeszcze raz ta nasza ekspertka, powie o tym, że depresję można skutecznie leczyć, diagnozę stawia psychiatra, choć niepokojące objawy może już wychwycić lekarz rodzinny.
Jeśli chodzi o depresję, jeśli jest już zdiagnozowana przez lekarza psychiatrę, to rekomendowane podejście to jest oczywiście farmakoterapia równorzędnie z psychoterapią. Jeśli to jest epizod depresji, powiedzmy pół roku pracy, natomiast to zależy, bo być może w międzyczasie jeszcze inne cele tutaj się pojawią i potrzeba dalszej pracy. Jest to psychoterapia indywidualna, bądź wsparcie psychologiczne, to w przypadku depresji oczywiście psychoterapia jak najbardziej, bo u nas w centrum pracują zarówno psychoterapeutki, jak i psycholożki.
Tak, proszę państwa, jutro, przypomnę, że jutro wypada dzień, Światowy Dzień Walki z Depresją, a my już dzisiaj chcieliśmy zwrócić uwagę państwu na tę chorobę, na którą na kuli ziemskiej zapada około 350 milionów ludzi, w Polsce 1,5 miliona. I chcemy zwrócić uwagę też na to, tą audycją chcieliśmy państwu powiedzieć, że jeżeli widzimy, że coś jest niepokojącego i w nas, i wśród naszych bliskich, to lepiej zwrócić się po pomoc do fachowców, a nie zostawiać człowieka samego z jego problemem. Dziękuję za uwagę. Rafał Regulski, Mariusz Siuda jeszcze z państwem zostaje i będzie realizował dalej program Radia Poznań.